A naszym gościem zapowiadany wcześniej Tomasz Kanepkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa. Dzień dobry, witam w naszym studio.
Witam również.
Delikatnie spóźniony, mam nadzieję, że nie zabłądził pan w lesie.
Nie, nie, w lesie nie zabłądziłem, słuchałem radia i wiedziałem, że prowadziłem się tutaj jakby po głosie.
Okej, dobrze. Sytuacja życiowa. Właśnie, ale porozmawiamy o lesie, porozmawiamy o tym... co możemy, czego nam nie wolno w lesie? Zachęcacie ogólnie do odpoczynku na łonie przyrody i korzystania. Jest akcja chociażby Zanocuj w lesie, prawda?
Znaczy nie jest to.
To jest wyzwanie?
Nie jest to akcja właśnie, bo będzie to bliżej wyzwania. Pojawił się 2 lata temu taki w zasadzie, no może problem to złe słowo, ale myśl taka i potrzeba, szczególnie osób, które się jakby pasjonują survivalem i bushcraftingiem.
Coraz bardziej jest... modnym ostatnio.
Tak, tak. No fajne to takich właśnie, to my strasznie tych angielskojęzycznych słów uwielbiamy używać. W każdym razie to takie szkoła przetrwania, to kiedyś po staremu by się mówiło. No i jakby lasy, może nie tyle co akcje, ale jakby włączyły się w tą ideę. I to polega na tym, przynajmniej na chwilę obecną, że są na stałe wyznaczone fragmenty lasów, które jakby są oznakowane, no nie jakby nawet, one są oznakowane na naszych mapach,
kolorami.
Na stronach nadleśnic. Tak,
kolorami,
dokładnie.
Żeby było łatwiej.
No, no na pewno. Są oznaczone te tereny na mapach, że trzeba by było w każdym nadleśnictwie taki teren się znajduje. Wejść sobie na mapkę, sprawdzić w ogóle, jakiego to obszaru dotyczy. My żeśmy się starali to tak zrobić, żeby to był jak najbardziej atrakcyjny obszar, czyli tam, gdzie jest tych jezior dużo. Są tam też zasady. I to jest w sumie chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby się z nimi zapoznać, bo sama właśnie słowo, jakby tutaj ta akcja, to się ludziom tak troszeczkę wydaje. Czasami, że to pach, lecimy wszyscy do lasu. Nie o to w tym wszystkim chodzi. To chodzi o to, żebyśmy spędzili czas na łonie natury w sposób taki jakby zgodny z naszą naturą.
Główna zasada polega na tym, że jak się stamtąd wynosimy, to po nas nic nie zostaje. Teren jest taki, jaki zastaliśmy przychodząc.
Dokładnie. Tak trochę jak partyzanci albo Indianie. Mamy wejść, żeby po nas śladu nie zostało, że tu żeśmy byli. I taka jest idea. Czyli te wszystkie śmieci, kwestia palenia ognia na przykład, nie wchodzi w rachubę. No po prostu niestety to tak nie wygląda. To nie jest w tej chwili, dlatego o tym mówimy, że nie jest to wielkie pole biwakowe, które lasy wyznaczyły na poziomie tam kilku tysięcy, czy no w przypadku nadleśnictwa kilkuset, czy tam 1500 hektarów mniej więcej. Nie jest to jedno wielkie pole biwakowe. To nie jest tak, że możemy tam sobie wjechać samochodem, możemy rozpalać ognisko, dostosowywać teren do siebie, że coś, jakieś tam budowle wznosić i tak dalej. No nie, no to nie o to chodzi, naprawdę.
Ciekawostka polega na tym, że możemy w jednym miejscu być 2 dni, tak?
To znaczy się, takie są zasady kardynalne, czyli do 10 osób, czyli 9 osób nie musimy zgłaszać, jeżeli one będą się tam przez 2 dni tylko znajdować w jednym miejscu. W sytuacji, gdy chcemy odstępstwo od tego zrobić, no to już wymaga pisemnej zgody nadleśnictwa, ale to wszystko jest właśnie w tych regulaminach opisane, że proszę się jakby przed przystąpieniem do, w cudzysłowie, akcji zapoznać z tym, no bo potem niepotrzebne się jakieś pretensje rodzą na linii takiej tam jakby rozmów, chociaż staramy się to jakby, rozmawiamy na ten temat tylko.
Jasne, więcej o tym w internecie można poczytać i tak, trzeba tak, zobaczyć tak. Te mapki, prawda? Ale także w sposób bardziej zorganizowany próbujecie przyciągnąć mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych. Mówię tutaj o zajęciach edukacyjno-rekreacyjnych. Powstają też specjalne takie miejsca, w których można spędzić wolny czas i nauczyć się przy okazji czegoś.
No jest to taka sfera, którą dosyć intensywnie rozwijamy cały czas i to nie tylko dotyczy nadleśnictwa Kłodawa, ale większej ilości nadleśnictw. Praktycznie mówiąc, wszystkie nadleśnictwa, które się znajdują przy ośrodkach aglomeracyjnych większych, no to mają dosyć mocno rozbudowaną taką bazę. My w nadleśnictwie Kłodawa no faktycznie co roku staramy się coś dołożyć do tego, co już mamy, a mamy naprawdę niemało. I ta baza edukacyjna, czy rekreacyjno-edukacyjna, bo w tej chwili jakby w tą stronę idziemy, no coraz bardziej się wzbogaca, no bo do tej pory mieliśmy tam właśnie ten obiekt Korsakówka, gdzie była możliwość jakby zapoznania się z pewnymi faktami historycznymi, chociażby dotyczącymi życia Korsaka, czy ewentualnie elementów o gospodarce leśnej, ale jakby zawsze nam brakowało przy samym nadleśnictwie takiego terenu rekreacyjnego, gdzie jeszcze młodzież by mogła w miarę fajnie spędzić czas. No teraz nam się to udało w ramach jakiegoś tam projektu unijnego, już nie będę wymieniał nazwy, ale
zdobyliście na to środki, tak?
Zdobyliśmy środki, no czasami to ten pomysł jest najważniejszy i faktycznie myślę, że udało nam się zrobić naprawdę coś fajnego. Jeszcze ostatnie szlify, tak chcemy do końca sierpnia dociągnąć, żeby to już dopracować na maksa i od września to już tak startujemy na grubo.
Grupy zorganizowane, tak?
Przede wszystkim, no tak jesteśmy nastawieni na takie osoby, tym bardziej, że jakby przed pandemią to w skali takiej tych grup zorganizowanych, które odwiedzały nadleśnictwo, to my żeśmy około 6-6,5 tysiąca osób w cudzysłowie znowu obsługiwali po prostu na terenie nadleśnictwa.
To teraz...
Czyli tylu mieliśmy po prostu chętnych, jakby, żeby się u nas z nami spotkać.
To dobrze świadczy. Można to wykorzystać właśnie pod względem edukacyjnym. To teraz o przyrodzie. Sokół na nadleśnictwie Skwierzyna się pojawił, wrócił. Duża radość. U was rybołowy z kolei. To znaczy, że co? Przyroda się odradza? Nie wiem, broni się? Wraca do korzeni?
To znaczy się tak. Stwarza się odpowiednie warunki dla tych ptaków. Sokoła w Kłodawie to już mamy 3 lata, prawda? Czyli to tak jakby trochę... Pierwszy był Barlinek i on tutaj... Bo to też nie jest tak, że to się samo wszystko dzieje.
Po kolei.
Bo właśnie Barlinek się zajmował introdukcją sokoła, tej jakby tego fenotypu leśnego, który tam się gdzieś w polasach, bo po miastach już żeśmy trochę sokołów mieli, ale jakby tutaj próba reintrodukcji sokoła w środowisko leśne, myślę, że bardzo udana, bo faktycznie ten ptak się pojawił. Rybołów to jest taki kolejny gatunek, który też jakby naszą uwagę dosyć mocno przykuwał i przykuł do tego stopnia, że nam się udało w tym roku w Kłodawie właśnie mieć dwie platformy, które były wybudowane z 5 plus jedna z 6 platform jakby dostosowanych do gniazdowania rybołowa. Udało się po prostu osiągnąć cel, że na 2 platformach były pary lęgowe. Niestety tylko jednej parze lęgowej udało się wyprowadzić lęg skutecznie. Tak?
7 rybołowów zatem mieszka u was w lesie? Tak?
7?
Czy nie? Takie mam informacje. Może
dobrze,
nie
dobrze pan policzył, okay. Mamy 4 stare, 3 młode, aczkolwiek ciężko ptaka przykuć do jakiegoś określonego miejsca, jasne, bo to też jest tak, że jedna para tych rybołowów najprawdopodobniej właśnie z nadleśnictwa Barlinek tutaj do nas się przeniosła.
A jaka to jest skala jakby radości, jeśli chodzi o przyrodę, to świadczy o tym, że niespełna 30 par tego gatunku mieszka w Polsce, tak?
22, 23 pary chyba lęgowe w Polsce są, jeżeli idzie o rybołowa. O wiele lepiej to wygląda w Niemczech. No jakoś tak miał troszeczkę pecha, nie wiem, z różnych przyczyn. No między innymi też, no ten ptak się żywi rybami i w związku z tym często jakieś tam go spotykają nieprzyjemności z tego tytułu.
A jeśli chodzi o inne gatunki, coś pana ostatnio zaskoczyło w naszych lasach? Pojawiło się coś nowego? Coś zaskakującego? Mówi pan, że takie historie czasami się zdarzają?
Nie, nie, no tych gatunków się pojawia, jak na przestrzeni tych ponad 10 lat, jak ja tu już jestem w Kłodawie, to już się pojawiło sporo, no bo jakby okrzepliśmy z niektórymi gatunkami, bo to już się takie normalne zaczynają stawać.
Łosie?
No łosie to tak, no były, zachodziły do tej pory, gdzieś tam się pojawiały, no i lekka sensacja była, a w tej chwili to już te łosie, co tam zachodziły, to jak już zaszły, to zostały i tych łosi już mamy kilkanaście. No to w sumie mówię, wszystko jest fajnie, bo to z punktu widzenia takiego zwierzostanu to super wygląda, ale z punktu jakby bytowania tych gatunków to są duże zwierzęta, które potrzebują też dużo zjeść i najczęściej jedzą takie rzeczy, które nie do końca się wszystkim podoba, bo rolnikom to się nie podoba, jak im kukurydzę jedzą, a nam się nie podoba, jak nam drzewka niszczą. A te zwierzęta po prostu, no tak taka ich natura. No.
A propos nie podoba. Ja z kolei słyszę od mieszkańców, od turystów, osób, które często przejeżdżają gdzieś obok lasu, czy przez las, na przykład rowerem, spacerują i mówią o rany, jak dużo drzew wyciętych.
Tak. My też się z tym spotykamy. Zresztą to taki nawet się tu widzę, że temat nośny zrobił. Ja powiem tak, że w Polsce od 100 lat mniej więcej, tak jak lasy państwowe istnieją, cały czas są uprocesowane plany, urządzenia lasów, tak to się fachowo nazywa. I jest to w zasadzie coś, za co Polska Nobla powinna dostać, jakby robiąc tak planową gospodarkę leśną, jak to jest robione w naszym kraju. I te plany określają jakby ilość drewna, którą my możemy wycinać i nie ma takiej sytuacji, że ktoś coś wycina więcej niż ma zaplanowane na 10 lat. I ja jak pamiętam, to z tych nadleśnictw, w których pracowałem, a już około 30 lat gdzieś tutaj biegam po tych lasach, to jeszcze się jakby w tych nadleśnictwach, których to dotyczy, to ten przyrost jakby masy, która jest wycinana, on nie jest jakoś taki spektakularny.
No okay. Czasami wygląda to z dlatego, panie redaktorze,
że właśnie, że zaczęliśmy patrzeć na to bardziej.
Jadę jednego dnia, jest las, drugiego patrzę, ścięte drzewa, gołe pole, tak? To robi wrażenie.
Dobrze, zgadza się wszystko. Powiem, nie wiem, czy to się odnosić do skali świata, bo byłoby to łatwiej, tym bardziej, że jakieś tam doświadczenie w tym temacie mam. Ale jeżeli idzie o tak jakby nasze subiektywne odczucie, po prostu my popatrzmy, ile się nie wycina. Ja wiem, że to takie odwrócenie czasami, bo ktoś jedzie 5 kilometrów i nagle widzi, no jednak wycinają. No jest to wrażenie tego. Zresztą ja powiem
tak,
że...
Poza tym mamy sytuację, ostatnie raporty biją na alarm, każde drzewo na wagę złota.
Tak, ale to jakby trochę też z innej potrzeby, tak? Czy tych zmian klimatycznych, innych rzeczy. No my jakby tutaj cały czas w Polsce zwiększamy powierzchnię leśną. To fakt, że ta jakby ta skala wzrostu troszeczkę wyhamowała, no bo jednak największe takie momenty to były w latach 50. i w latach 90., czyli wtedy, kiedy zostały jakby zarzucone grunty do gospodarki rolnej. I co zrobić? Zalesić. I efekt tego w zasadzie widzimy w tej chwili. No bo te lasy, które powstały w latach 50., 60., no to one mają w tej chwili 70-80 lat. My mniej więcej w lesie dopiero od 40 roku życia tych drzewostanów iglastych, bo liściaste to jeszcze dłużej trwa, dopiero pozyskujemy jakieś takie pierwsze pożytki, które dają nam jakąś tam masę drewna. Czyli wiadomo, jeżeli coś ma 70 lat, siłą rzeczy jakieś tam drewno z tego tytułu będzie. Na pewno nie ma takiej sytuacji, żebyśmy w niekontrolowany sposób wycinali. Te masy, na przykład jak w przypadku nadleśnictwa Kłodawa.
Ja muszę kontrolować czas, więc ostatnie zdanie.
W skali roku, po prostu w skali 10 lat, to są rzędu tam może 1000 kubików w roku, 5000 kubików w roku. Różnicy jest, jeżeli idzie o ilość drewna.
Tomasz Kalempkiewicz, nadleśniczy nadleśnictwa Kłodawa, gościu na antenie Radia Gorzów. Na koniec taki wspólny apel. Dbajmy o lasy, bo to nasze wspólne dobro.
No cieszyłbym się, jeżeli byśmy to wszyscy tak traktowali.
Dziękuję bardzo.